Dzień dobry, Janusz Merc. W studio Twojego radia są Monika Tichy, prezeska Fundacji Lambda. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Kryspin, uczeń Stargardzkiej Szkoły Ponadpodstawowej, współorganizator Stargardzkiego Marszu Równości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Od kiedy można mówić o pojawieniu się ruchów LGBT? Wyjaśnijmy, że LGBT to skrót od lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. Ale w ostatnich latach pojawił się plusik LGBT+. Co ten plusik oznacza?
Plusik oznacza te jeszcze inne odcienie tęczy, których świadomość istnienia pojawiła się już po stworzeniu tego czteroliterowego akronimu. Jeszcze mamy osoby interpłciowe, czyli takie, które rodzą się z cechami obydwu płci. Mamy osoby queerowe, które nie mogą albo nie chcą wpisać się w którąś z tych szufladek określonych tymi literami. Mamy osoby panseksualne, czyli takie, które kochają niezależnie od płci. Mamy osoby aseksualne, dla których seksualność nie jest częścią ich życia albo nie jest istotną częścią ich życia. I jeszcze wiele innych odcieni.
Dobrze, od kiedy można mówić o pewnych jakichś działaniach, ruchach społeczności LGBT w Polsce? W Ameryce to się zaczęło chyba w latach 60., tak?
Tak, początek ruchu walki o prawa osób LGBT+, wtedy jeszcze bez plusa, takiego, jakim współcześnie go znamy, to rozruchy wokół kolejnego nalotu policyjnego na lokal o nazwie Stonewall Inn w Nowym Jorku. Stało się to właśnie 29 czerwca 1968 roku i rok później, dla uczczenia rocznicy tych dramatycznych wydarzeń, w trzech miastach Stanów Zjednoczonych odbyły się marsze dumy, czyli takie manifestacje, w których osoby nieheteronormatywne pokazywały się publicznie, odmawiając wstydzenia się tego, kim są i domagając się życia w spokoju, bez nacisków ze strony państwa i uznania tego, że są po prostu obywatelami, tak jak każdy inny. No i to jest początek światowego ruchu na rzecz praw osób tęczowych.
Natomiast... A w Polsce właśnie kiedy to się zaczęło? Powiedziałem końcówka lat 80., prawda?
W latach 80. to jeszcze nawet trudno mówić o takim ruchu na rzecz praw. Mieliśmy bardziej taką sieć pomocową, szczególnie dla osób dotkniętych stygmą wirusa HIV i dla osób wyrzucanych z domu, dla osób, które miały problemy w związku z tym, że na przykład, nie wiem, otoczenie odkryło, że ktoś jest osobą homoseksualną i poddawał taką osobę ostracyzmowi, czy nawet dopuszczał się przemocy. To są lata 80. W latach 90. ta działalność właśnie bardziej pomocowa, profilaktyczna była dalej prowadzona, natomiast symbolicznym, można powiedzieć, początkiem tego nowoczesnego ruchu na rzecz praw osób tęczowych jest rok 2001, kiedy odbyła się pierwsza Parada Równości w Warszawie, zorganizowana przez m.in. Roberta Biedronia. Parada wzbudziła oczywiście duże kontrowersje. Tam przeszło kilkaset osób przez miasto, było dużo agresji.
Dwukrotnie ta parada nie odbyła się, prawda?
Była taka sytuacja, że Lech Kaczyński, ówczesny prezydent Warszawy, obecnie nieżyjący, z przyczyn totalnie pozamerytorycznych i niezgodnych z prawem usiłował spowodować, żeby tej parady po prostu nie było, że tam jakieś formalne, niedopełnione, coś tam, coś tam. I w 2005 roku wydał taką decyzję odmowną rejestracji zgromadzenia, bo tutaj chciałabym podkreślić, że każde zgromadzenie publiczne to nie jest coś, o co trzeba prosić o zgodę władze miasta, tylko jest to prawo obywatela konstytucyjne i się tylko i wyłącznie zgłasza do władz miasta taką sytuację. Obowiązkiem władz miasta jest zorganizować ruch uliczny, przekierować komunikację miejską, poinformować policję i zabezpieczyć takie wydarzenie. Natomiast Lech Kaczyński odmówił współpracy, do której go zobowiązywało prawo. Wtedy ta Parada Równości i tak się odbyła i policja ją ochraniała przed atakami ze strony faszystów, mimo że było to zgromadzenie teoretycznie nielegalne. Następnie Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie, że ta odmowa zarejestrowania tego zgromadzenia przez Lecha Kaczyńskiego była niezgodna z prawem, No i od tej pory posługujemy się też w różnych sytuacjach, kiedy inni prezydenci miast próbują nasze działania w jakiś sposób sabotować. Posługujemy się tym orzeczeniem, że to nie jest tak, że jeżeli się burmistrzowi czy prezydentowi nie podoba temat manifestacji, to może ją sobie utrudniać, ponieważ prawo do manifestowania jest prawem obywatela.
I tutaj przechodzimy do Pomorza Zachodniego. Podczas pierwszego Marszu Równości również były próby ataków na uczestników.
Tak. W 2018 roku, pierwszy Marsz Równości w Szczecinie, na gościnne występy przyjechało trochę członków organizacji o nazwie Młodzież Wszechpolska i oni się całkiem sprytnie schowali w ogródku piwnym na Alei Fontan. No i później, kiedy podeszliśmy bliżej, no to zaczęli w nas rzucać te ciężkie kufle, popielniczki, butelki, jakieś tam okruchy kostki brukowej. Nie stała się jakaś duża krzywda nikomu tutaj, nikt nie wymagał pomocy medycznej, chociaż no, sytuacja była dosyć, można powiedzieć, stresująca, ale finalnie marsz przeszedł, doszedł do końca. Co nas nie zabija, to nas wzmacnia. Policja też stanęła tutaj na wysokości zadania i zapewniła nam bezpieczeństwo też podczas rozchodzenia się do domów. Później już kolejne marsze równości w Szczecinie znacznie większym lub nawet stuprocentowym spokojem.
W studio Twojego radia Monika Tichy, prezeska Fundacji Lambda i Kryspin, uczeń Szkoły Ponadpodstawowej w Stargardzie, współorganizator Marszu Równości tego w Stargardzie. Kryspinie, powiedz proszę, jak przebiegają przygotowania do Marszu Równości?
Powiem tak, jesteśmy na półmetku sprawy. W najbliższym czasie będą informacje na naszym fanpage'u.
Proszę, informacje również znajdziecie na stronie Twojego radia i na antenie. Punktu widzenia młodego człowieka, jak wygląda sytuacja osób nieheteronormatywnych w Polsce?
Powiem osobiście, mam dużo znajomych z społeczności i rozumiem ich problemy, rozumiem ich postrzeganie życia i chcę po prostu te osoby wspomóc, niezależnie od orientacji, płci, wieku czy światopoglądu.
Dobrze, powiedz mi coś o samym marszu. Kiedy, gdzie, jaki przebieg będzie miał, czy będą specjalni goście?
Zaprosiłem paru specjalnych gości.
Ale będzie platforma i drag queen. Jaka?
Drag queen to będzie Queen of the Pomarania. Mhm. I będzie DJ z Lambdy, który zagra nam muzykę, a drag queen będzie występował dla publiczności naszego marszu.
Jeszcze tak, wystąpi druga drag queen, Figarol.
Zwykle na zakończenie Marszy Równości organizatorzy robią takie specjalne spotkania, prelekcje. Czy wy również będziecie coś takiego organizować?
Będą panele dla osób z różnych społeczności, nie tylko LGBT, też dla osób niepełnosprawnych, co można zmienić w mieście i w regionie, oraz o aktywizacji osób niepełnosprawnych zawodowo.
Ważnym postulatem ruchu LGBT w Polsce jest uregulowanie sytuacji par jednopłciowych, związków partnerskich. Moniko, jak sytuacja w tej chwili wygląda?
Mieliśmy spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z ministrą Kotulą dotyczące stricte tego tematu. Jako, że w polskim prawie nie ma na chwilę obecną takiej instytucji jak związek partnerski, to musi się wiązać z wprowadzeniem mnóstwa dodatkowych regulacji, które określa, jakie skutki prawne pociąga za sobą taka forma. No bo jak mamy małżeństwo, no to tu już wszystko już zdefiniowane. I tak naprawdę najprościej by było po prostu wykreślić temat płci z małżeństwa i wtedy mamy wszystko jasne. Można by to zrobić jednolinijkową nowelizację kodeksu rodzinnego. Natomiast jako, że nie ma w koalicji rządzącej przekonania co do tego, że nasze związki, nasze miłości, nasze rodziny, które tworzymy, są równe tym mieszanym parom. Niestety jesteśmy w dalszym ciągu traktowane jak obywatele, obywatelki drugiej kategorii. Więc to, co ewentualnie mamy szansę uzyskać od tej koalicji rządzącej, to uznanie naszych rodzin, ale w formie takiej, można powiedzieć, okrojonej, czyli tych związków partnerskich. Więc no cóż, no trzeba w takim razie tę instytucję prawną, formę prawną stworzyć i napisać do niej mnóstwo przypisów, jak ona się łączy z różnymi innymi przepisami, bo system prawa to jest coś takiego jak żywy organizm, tak? Że jeżeli sobie łykasz załóżmy Buprom, to nie tylko cię głowa przestaje boleć, ale coś się dzieje w wątrobie, coś się dzieje w nerkach. No i tak samo jest z przepisami prawa, więc my wiemy jako grupa społeczna, czego chcemy, czego się domagamy, czego potrzebujemy, czego potrzebują przede wszystkim nasze dzieci, a politycy mają, no niektórzy mają po prostu problem mentalny ze zrozumieniem tego, że to nie oni powinni decydować o naszym życiu, tylko my sami i tutaj się nam niektórzy niestety próbują wcinać.
Choć obecny premier Donald Tusk podczas kampanii wyborczej zapowiadał, że związki partnerskie to będzie jedna z pierwszych spraw, które załatwi dla środowiska LGBT podczas jego rządów.
Tak, to było 100 tematów na 100 dni.
Tak.
No 100 dni nam już minęło, oczywiście.
No oczywiście pomijając to, możemy, tylko umowne
tak,
100 dni.
Powiedzmy szerzej rozumieć, tak. Ale też wiadomo, że były różne kłopoty po drodze, że też jest stajnia Augiasza po poprzednim rządzie do wyprzątnięcia w polskim państwie na jego wszystkich możliwych poziomach, więc ja tutaj trochę daję więcej, mam trochę więcej cierpliwości. Natomiast no niestety ten temat nie wszedł do umowy koalicyjnej. W związku z tym największym problemem tak naprawdę tutaj to jest, nazwijmy to tak, konserwatywna część koalicji rządzącej i te prace nad prawem to jest jedno, ale
mówimy
prace
o
nad...
o Polskim Stronnictwie Ludowym również?
Tak, mówimy o PSL-u tak. Przede wszystkim, bo tam jeżeli
ale,
chodzi o...
Ale tutaj przerwę. Ostatnio w rozmowie dnia poseł Jarosław Rzepa zapytany, czy jest za związkami partnerskimi, zdecydowanie powiedział tak.
To fantastycznie, no ale na przykład senator Libicki powiedział zdecydowane nie. No i trudno powiedzieć, jak się to rozkłada wewnątrz całej tej podgrupy parlamentarzystów i czy uzbieramy dość tego poparcia w momencie, kiedy przyjdzie do głosowania. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula pracuje nad tym, żeby to był projekt rządowy, więc najpierw musi dogadać to z całym rządem. I bo powiedziała takie bardzo ważne słowa, że my jako grupa społeczna zasługujemy na to, żeby to rząd się zaopiekował tym tematem, a nie żeby to był projekt poselski, czyli jednego posła, czy jednej posłanki, tylko żeby rząd pokazał nam jako grupie społecznej, która była no, niezwykłą opresją pokrzywdzona w czasie rządów PiS-u, żebyśmy mogli poczuć, że to jest także nasz kraj. Że to jest także nasze państwo, że to, że my jako mniejszość, tak bardzo dużo z nas poszło głosować 15 października, że to miało sens, że nie zostaniemy zapomniani w momencie, kiedy już tam zostały mandaty poselskie rozdane. Więc tak, no prace trwają i to mówię nie nad samym projektem, tylko nad przekonaniem do tego projektu. No tych osób, które no, mają trochę problem ze zrozumieniem demokracji i tego, że demokracja się opiera na równości, tego, że ja nie jestem gorszą matką, że moja miłość nie jest gorszą miłością. No i przede wszystkim, że wszystkie dzieci powinny mieć równe prawa, a te dzieci, które wzrastają w związkach jednopłciowych, powinny mieć zagwarantowane bezpieczeństwo na wypadek śmierci tego biologicznego rodzica, żeby ten drugi rodzic, z którym mają więź, nie został im odebrany. Żeby nie zostało to dziecko nagle pozbawione obojga rodziców.
Zapowiadamy Gryfino. Już możemy, tak?
Jeszcze nie znamy dokładnej daty. Będzie to najprawdopodobniej przełom sierpnia-września. Jak zwykle marsz zacznie się w Gryfinie, przejdzie po ulicach Gryfina, potem przez most nad ramieniem Odry, przez Park Krajobrazowy, to jest w ogóle jedyny w Polsce marsz, który przechodzi przez Park Krajobrazowy, następnie przez drugi most, przez granicę państwa i zakończymy go we wsi Meszerin po stronie niemieckiej. Jak zwykle będzie pięknie, kolorowo.
Gośćmi rozmowy dnia w twoim radiu byli Monika Tichy, prezeska Fundacji Lambda. Dziękuję.
Dziękuję państwu, dziękuję.
I Kryspin, uczeń szkoły ponadpodstawowej w Stargardzie, współorganizator Marszu Równości w Stargardzie. Dziękuję.
Dziękuję.